Kerc jest zawsze czytana w święto Chanuki, w szabat przypadający w święto Chanuki. I ta parasza ma 146 wersetów i to odpowiada słowo: on będzie moim sługą, i ma 2025 liter i to jest związane ze świętem Chanuki. Najpierw to ta wartość liczbowa wersetów paraszy Mikec. Byśmy mogli zapytać, kto będzie tym sługą? On będzie moim sługą. Czytamy o Faraonie. I to jest człowiek, który nie ma żadnych związków z niebem. To jest człowiek radykalnie materialny, związany tylko z ziemią. I Bóg, którego czci, to płynąca rzeka. I jak uczą żydowscy nauczyciele, on nigdy nie kierował swoich oczu ku niebu, ponieważ to, co zapewniało mu materialny dobrobyt, potęgę, władzę, płynęło przez jego kraj. I kiedy śnił, to ten sen go przeraził, że oto coś, co jest dla niego życiodajne i czci to, w tym śnie pojawia się jako coś destrukcyjnego, jako coś, co nie jest w stanie zagwarantować mu takiego materialnego bezpieczeństwa. Pojawia się Józef i on, jak tu sprawozdaje nam Tora, we właściwy sposób objaśnia dwa sny, mówi, że to jest rzecz postanowiona z powodu tego powtórzenia. Udziela mu niezwykle rozumnej, mądrej odpowiedzi, czytelnej bardzo, przekonującej go i jego otoczenie, jego doradców. Jak mówi Midrasz, kiedy posłuchał Józefa, usiadł na swoim tronie i powiedział: to jest człowiek, przez którego przemawia żywy Bóg. My czcimy Boga, który jest stwórcą nieba i ziemi, który z niczego coś powołał do życia i to jest szczególna własność, szczególna idea związana z naszym Bogiem, że On z niczego coś powołuje do życia albo martwe zamienia w żywe i na odwrót. Pragnieniem Józefa było, żeby świat, w którym się znalazł, i on miał tego świadomość, że znalazł się w kraju, w którym jest bardzo trudno żyć i bardzo trudno prowadzić duchowe życie, że jak to jest wyjaśnione, to jest Egipt, to jest jak ściskająca się obręcz, że tam nie można życia duchowego prowadzić. A on jednak podjął działania pośród Egipcjan, jakby takim się objawił wobec władcy egipskiego, że on podjął działania, z jednej strony jest powiedziane, żeby przyszłą niewolę w Mizraim uczynić lżejszą dla ludu Izraela, ale też pragnął, żeby ci ludzie mogli stać się sługami Bożymi, żeby Faraon mógł się stać sługą Bożym, żeby wszyscy oni pojęli, że gwarantem ich bezpieczeństwa, gwarantem ich materialnego dostatku nie jest rzeka, tylko są niebiosa. On pragnął, żeby ich umysły się skierowały ku niebiosom, a żeby nie pokładali ufności właśnie tylko w tym, co widzą. Jak wiemy, powierzył mu władzę z powodu tego, co usłyszał, powierzył mu władzę nad całym Egiptem. Jest powiedziane, to przeczytam z Biblii, księdza Wójka, ponieważ ona jest najbardziej oryginalnym tłumaczeniem. Ze znanych, żadne inne obcojęzyczne czy polskie tłumaczenia nie są tak ciekawe i oryginalne jak jego, ponieważ tłumaczył, że przypomnę, z łaciny, a nie z języka oryginalnego, tłumaczył z łaciny, tłumaczył z tak zwanej Wulgaty świętego Hieronima, a ten radził się rabinów i oni mu poradzili, jak mam przetłumaczyć Cafnat Paneach, co powiedział Faraon do Józefa, i on, i rabini mu powiedzieli. I tu czytamy, podobała się ta rada Faraonowi i wszystkim sługom jego i mówił do nich, czyż możemy znaleźć takiego męża, którego by Duch Boży był pełen, i rzekł do Józefa, ponieważ ci Bóg ukazał to wszystko, co mu coś mówi, czyż mędrszego i podobnego tobie będę mógł znaleźć, ty będziesz nad domem moim, nad rozkazaniem ust twoich, wszystek lud posłuszny będzie, samą tylko stolicą królewską będę cię wyprzedzał. I rzekł jeszcze Faraon do Józefa, oto postawiłem cię nad wszystką ziemią egipską. I zdjął pierścień z ręki swej i dał go na rękę jego, ubrał go w szatę bisiorową i włożył łańcuch złoty na szyję jego i kazał mu wsiąść na wóz swej wtóry, a woźny wołał, aby się wszyscy przed nim kłaniali. Awrech! Tak i Hieronimowi wyjaśniono, napisz, to znaczy wszyscy musieli mu się kłaniać. I dalej czytamy. I wszyscy przed nim się kłaniali i wiedzieli, że był przełożonym nad wszystką ziemią egipską. I rzekł jeszcze król do Józefa, jam jest Faraon, bez twojego rozkazania nie podniesie nikt ręki ani nogi we wszystkiej ziemi egipskiej. I zmienił imię jego i nazwał go językiem egipskim, Zbawiciel Świata. Cafnat Paneach. Józef, jest powiedziane, że jego forma, taka wewnętrzna forma, duchowa forma, w sposób właściwy się jakby wypełniła. Bo wiemy, że my wszyscy jesteśmy zrobieni z niedoskonałych elementów. I nam postawiono zadanie, żebyśmy te niedoskonałe elementy umieli zmienić, tak? Nadać im inny kształt, udoskonalić je. Jak mówi apostoł Paweł, żebyśmy te niedoskonałe elementy umieli uświęcić. Żeby ten wewnętrzny nasz człowiek, ta wewnętrzna forma, żeby przybrała taki kształt jak nasza zewnętrzna forma. I w Józefie to nastąpiło. Że jest powiedziane, że nad wszystkimi jego potomkami, nad tymi, którzy chcą panować nad sobą, że złe oko nie ma żadnego wpływu. Że jest powiedziane, nałożył mu pierścień na palec, na szyję łańcuch i ubrał go w len. Z bisior, czyli wspaniałą lnianą szatę. Ponieważ on jakby swej szyi, ręką swoją, całemu swemu ciału odmówił grzechu. Tak? Odmówił grzechowi. Tak? Całym swoim jestestwem odmówił grzechowi i za to został w sposób taki wspaniały, wywyższony. Jak powiedziałem, ta parasza, jakby ta wartość liczbowa tych wersetów odpowiada słowom, ty będziesz moim sługą. I pragnieniem jego jest powiedziane, że jego imię Boże było zawsze na ustach Józefa. Że on manifestował wobec Egipcjan wiarę w prawdziwego, w jedynego Boga, niewidzialnego Boga. I pragnął, żeby jakby inni szli w jego ślady, żeby każdy człowiek, tak, mógł rozpoznać tego prawdziwego człowieka, tego, który właśnie z niczego wszystko powołał do istnienia. A nie tylko, że to zrobił, bo niektórzy mówią, wprawdzie Bóg jest, ale się wycofał. Albo nie wiadomo, gdzie jest. A ja tu jestem sam i cierpię i nie ma znikąd pomocy. Prorok Zecharia zobaczył w wizji samonapędzający się system. Zobaczył menorę, rurki do tej menory doprowadzające nieustannie oliwę z dwóch drzew oliwnych. To jest rzeczą wspaniałą. Jest powiedziane, że to drzewo oliwne to Meszijach i on się nazywa Syn Oliwy. On dostarcza coś człowiekowi. Człowiek może się podłączyć jakby pod ten system, niewidzialny system, i dlatego tak jakby trzeba duchowego wysiłku, żeby zobaczyć, że taki system istnieje. I jak jest koniec tego czytania proroka Zachariasza, i tu przeczytaliśmy w tłumaczeniu, nie wiem, czy im to jest tłumaczeniu, które tam powierzył rabin Becalicz komuś, tam jest na końcu piękno, piękno, ale tam są użyte dwa razy słowo hen, 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 łaska, łaska, że prorokowi anioł pokazał, że czasami Pan Bóg w swym, właśnie w swej wielkim miłosierdziu, jak mówimy, w swej łasce, daje coś, na co człowiek nawet nie zasługuje. I to się nazywa hen, że tam na to nie można sobie zasłużyć. Czymś tam, kiedy coś robił, o czymś myślał, tylko to przychodzi z góry. I to jest się powiedziane, jest, że to jest pomoc, która z góry przychodzi do człowieka. I my to nazywamy łaska, czyli coś niezasłużonego. Wielka miłość, dobroć Boga się wtedy objawia, jak jest powiedziane, szczególnie wobec grzeszników, że temu najwyższy kochen stoi i anioł mówi, przebierzcie go. Tam nie słucha szatana, który oskarża go, tylko mówi, przebierzcie go, ubierzcie go w czyste szaty, a te brudne z niego zdejmijcie. I Józef, on był świadom tego, że działa łaska Boża, że to Bóg w swoim, właśnie w swojej wielkiej miłości potrafi, co jest kapitalną jakby ilustracją tego, w jedną noc, jak pamiętamy, Psalm 81 o tym mówi, w jedną noc nauczył anioł Józefa wszystkich języków, tak, jakimi się wtedy posługiwano na świecie, 70 głównych języków, ponieważ żeby być kimś w Egipcie, trzeba było znać języki. Zresztą w naszym świecie też się za kogoś uważa, kto zna języki, chociaż czasami to kompletny głupiec i bałwan, ale zna 8, 10. Robert Stiller zna 36 języków, żyjący w Polsce tłumacz, tak? Także on jest absolutnym rekordzistą chyba świata. Zna 36 języków, ale no, o reszcie można zmilczeć. Także tam właśnie kimś był, kto umiał inne języki. I teraz się okazało, że faraon znał 69 języków, a Józef 70. I nie zdradził tej tajemnicy, tak? Ponieważ w końcu by zajął jego miejsce, jak uczy Midrasz. W jedną noc Józef został nie tylko, że nauczony języków, co w psalmie 81 nie jest napisane Józef, tylko jest napisane Jehosef. I to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie jego imię jest inaczej zapisane. Jego imię zostało, jakby do jego imienia została dopisana litera hej, z imienia Bożego. A to oznacza łaskę Bożą właśnie. Że tak przyszło coś z zewnątrz, jako pomoc dla niego, jako taka siła dla niego. I każdy człowiek przez swoją niedoskonałość powinien zabiegać o łaskę Bożą. Tak? Czyli coś niezasłużonego, co przychodzi z nieba, od Pana Boga. I my się o to modlimy, tak? Dla siebie, dla naszych bliskich, dla innych ludzi, tak? Bo żyjemy też dla innych ludzi. Dla każdego należy właśnie prosić o łaskę, tak? Żeby coś przyszło jako jakaś ogromna siła, tak? Która potrafi, tak, grzesznika wydźwignąć z jakiegoś totalnej degradacji. Że każdy może stać się sługą Pana Boga. On jest moim sługą. To znaczy każdy takim. Każdy może stać się Bożym sługą. Nazwano go Faraon go nazwał Zbawiciel Świata i powiedział: Avrech, wszyscy się muszą kłaniać Tobie. Ale jest powiedziane, że to jest też zbitka dwóch słów. Av i Rach. Ojciec i młody. Czyli ktoś, kto jest, ma więcej lat i ktoś, kto ma mniej lat. I się mówi, że są jakby dwie wizje świata. Taka ograniczająca i rozszerzająca. Ta rozszerzająca to dobroć, jak pamiętamy. A ta ograniczająca to sprawiedliwość. Jest powiedziane, miał 30 lat, kiedy zaczął panować w Egipcie Józef. I on był ojcem przez doświadczenia, że mimo młodego wieku te doświadczenia sprawiły, że tak był niezwykle rozumny, jego działania wszystkie były bardzo przemyślane. Kiedy czytamy opisy, w jaki sposób kazał magazynować żywność, w jaki sposób kazał ją zabezpieczać przed zepsuciem, Midrasz mówi, ludność egipska najpierw go zlekceważyła i ze swoich pól sami sobie tam zaczęli w tych latach obfitości gromadzić to jedzenie i nagle patrzą, chcą z tego skorzystać, wszystko zgniło, wszystko się popsuło, tak? Wprowadził metody, jak ją zabezpieczać. Jakby uznano pokornie, że mają do czynienia z kimś niezwykle rozumnym, którego wszystkie działania są właśnie bardzo przemyślane. I to daj Boże, sobie życzę innym, żeby moje działania były przemyślane, tak? Że on nie robił nigdy fałszywych kroków. I on błędów nie popełniał. Co jest z czymś nieprawdopodobnym. Tak? Takim był roztropnym, rozumnym człowiekiem, dlatego, że jakby ciągle poszukiwał tej łaski. Dlatego się został nazwany Jehosef. Wzmacniany przez Boga. A zarazem mimo młodego wieku sprawował władzę. A władza jest, się mówi, że młokos nie zbisz, tak się mówi, tak? Ktoś nie, ty nie znasz życia. Jakie są twoje doświadczenia, żebyś ty miał teraz panować, tak? Sprawować władzę. Czyli jesteś kimś, decydujesz o losach innych ludzi. I on mimo młodego wieku posiadał to w sobie. Jest powiedziane, on te dwie wizje świata umiał w sobie zharmonizować, ponieważ młodość, ktoś, no jestem starszy przez te doświadczenia, stałem się rozumniejszy, dawnych błędów nie popełniał. No ale w młodości byłem szalony i tak mocno szurnięty. Ale on takim nie był nigdy. Jego młodość nigdy taka nie była. Jego młodość nie przypominała ani mojej młodości, ani młodości Jarka. Prawda? Jego młodość była inna. On w młodości popełnił błędy i później umiał z tych błędów wyciągnąć wnioski. I przez to potrafił w sobie to zharmonizować i mimo swojego młodego wieku i okazywał dobroć, i okazywał sprawiedliwość. A to jest bardzo trudne, żeby być zarazem dobrym i sprawiedliwym. I to jest jego ogromna, wielka zasługa, Józef Hatzadi. Sprawiedliwy. I tak jest, jak pamiętamy, tak jest on nazwany. Parasza ma 2025 liter. Słowo ner hebrajskie wartość liczbowa 250. Jest 8 dni Hanuki. 8 razy 250 jest 2000. I 25 Kislew, czyli pierwszy dzień święta Hanuki, 2000 dodać 25 jest 2025. I tyle jest liter w tej paraszy, tak, która zawsze jest czytana w trakcie trwania święta Hanuki, co przypomina o cudzie, że jakby w tym materialnym świecie nie tylko, że jest możliwy, co się zdarza. Właśnie, że działa jakby ten w tym materialnym świecie ten ukryty system, pod który człowiek się może podłączyć. I tam są cuda możliwe. W takim świecie, również w tym świecie, cuda są możliwe. Kiedy Grecy zaczęli panować w Izraelu, jak wiemy, część Żydów uległa greckiej kulturze, tak? Ich cywilizacji uległa. Przyszedł szalony władca, uważający się za wcielonego Boga, i powiedział tak: zabraniamy wam studiowania Tory, czczenia szabatu, obrzezywania dzieci. Zabraniamy wam obchodzenia Rosh Chodesh. Jakby zanegował wszystko, co nie mieściło się w jego logicznym myśleniu. Jego rozum, jego logika nie pozwalała mu wkroczyć w taki niewidzialny świat. Obrzezanie jest nielogiczne. Jak wiemy, niektórzy z nich później usuwali sobie chirurgicznie znak obrzezania, żeby się do Greków upodobnić, żeby móc z nimi ćwiczyć oczywiście zajęcia sportowe, tak? Ponieważ oni, to nie jest wymysł tam tego Pierre'a de Coubertin czy kogoś tam w XX wieku, stadiony, gimnazjony, tak? Ćpanie oszczepem i tam biegi, ściganie się, naprężanie mózgów, to oni, to jest ich cywilizacja, tak? Taka jest grecka cywilizacja. I część z nich uległa temu wpływowi tej greckiej cywilizacji, a ten władca jakby właśnie zanegował wszystko Rosh Chodesh, ponieważ nie, powiedział tak, nie wolno czasu uświęcać. Że człowiek powinien czas poświęcać na przyjemności, tak? Albo na, nie wiem, uczenie się przemawiania, albo na coś tam, albo na coś, a nie powinien skupiać swojej uwagi i czasu poświęcać na coś, co mogłoby być istotne dla jego życia. I on zabronił uświęcania czasu. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, to oni uznali to za niedorzeczność. Zresztą tak Gandhi czy inni uważali, że to jest jakieś absurdalne w ogóle stwierdzenie. Czyli przez wieki ludzie negują jakby taką ideę podyktowaną przez Pana Boga, bo jest nielogiczna. Nierozumne to jest. To mi rozum podpowiada coś innego, moje pragnienia mi coś innego podpowiadają. I on to wszystko właśnie, cały tę spuściznę duchową żydowską, całą chciał zanegować, tak? Unicestwić. Mieli się zasymilować, rozpłynąć w ich kulturze. Mieli porzucić właśnie coś, co wykracza poza rozum, i stąd jest w kapitalny sposób rabini nazwali rozum, że to jest ciemność. Rozum to jest ciemność. Że potrzebne jest coś z zewnątrz. Coś cudownego, co się nazywa światło. Żeby mógł człowiek właśnie dostrzec coś, co wykracza i poza jego rozum, i poza jakby to, co jest materialne. I daj Boże, żeby takie to światło, żeby mogło nam właśnie zawsze towarzyszyć. Te niedoskonałe elementy w sobie, żebyśmy mogli przetworzyć, jakoś zmienić. Innymi ludźmi, żebyśmy mogli być. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Thank you.